Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam w pierwszym powakacyjnym regionalnym punkcie widzenia. Dziś m.in. o pomocy dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w nawałnicach. Zapytamy o to, czy seniorzy też powinni dostawać świadczenie 500+, jaka powinna być podwyżka płacy minimalnej, dlaczego wciąż nie widać boomu inwestycyjnego. To pytania na dziś. W studiu goście profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Doktor Krzysztof Matela, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club.
Dzień dobry.
Harald Matuszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Dzień dobry.
I Mirosław Szlachciak, prezes pracodawców Pomorza i Kujaw.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Sierpniowe nawałnice zniszczyły tysiące domów, budynków gospodarczych, miliony drzew. Dużo mówimy o tym, jak pomagać mieszkańcom, ale ucierpieli pewnie też przedsiębiorcy. I teraz pytanie do panów, przedstawicieli organizacji pracodawców. Docierają do was informacje o stratach majątku firm, w budynkach, urządzeniach, towarze, o tym, no, że może być firmom trudno? Krzysztof Matela?
Rozmawialiśmy z takimi firmami. Im jest teraz bardzo trudno i to będzie im bardzo trudno tak długo, dopóki normalnie te firmy nie ruszą. Niestety niektóre z nich zbankrutują najzwyczajniej w świecie, bo nie będą w stanie udźwignąć kosztów podniesienia się z gruzów. Natomiast miejmy nadzieję, że tych firm będzie jak najmniej. Warto też zwrócić uwagę na to, że państwo przede wszystkim jako urząd skarbowy, jako aparat skarbowy powinno pomóc tym firmom i tak naprawdę trochę odpuścić z egzekucją należności, egzekucją podatków, bo te firmy najzwyczajniej w świecie zajęte są teraz ratowaniem swojego życia i nie są w stanie zapłacić podatków na czas, nawet nie są w stanie wynagrodzeń zapłacić. Wiemy o tym, że te firmy nawet w regionie nie płacą wynagrodzeń, tych, które teraz właśnie w tym momencie powinny być wypłacone, bo mają zniszczone magazyny, bo mają zniszczone samochody, bo mają zniszczone budynki. Warto na to zwrócić uwagę, no bo w chwili, kiedy te firmy zbankrutują, i tak oni, ci właściciele firm i ich pracownicy przejdą na rachunek Skarbu Państwa. Warto na to zwrócić uwagę.
Pracodawcy RP proponują kilka rozwiązań, między innymi umorzenie zapłaty podatku VAT. To jest ten kierunek, Mirosław Szlachcik?
Kierunek pewnych umorzeń to jest na pewno kierunek właściwy. To, co wspominał tutaj kolega Krzysztof Matela, należałoby na określony czas odpuścić tym firmom te wszystkie daniny zewnętrzne, bo trzeba przyznać, że pracownicy wykazują się bardzo dużą solidarnością z właścicielami firm i wyrozumiałością i pracują niejednokrotnie bez wynagrodzenia, czy zgodzą się na to, że to wynagrodzenie będą dostawali w ratach i z dużym opóźnieniem, bo wiedzą, że walczą o to, by utrzymać swoje miejsca pracy. Natomiast nie widzimy tej pomocy ze strony państwa, poza tym, że się dużo o tym mówi. Natomiast
Potrzebne są szybkie rozwiązania, szybkie decyzje. Natomiast ja powiem,
że to jest kolejny przykład na to, że powinniśmy jednak zdecydowanie większą uwagę skupiać na ubezpieczeniu się, bo sam przeżyłem coś w wyniku nie tej nawałnicy, ale z jednej z poprzednic, zerwanie dachu nad częścią hali. I dzięki temu, że firma była dobrze ubezpieczona, to nie było z tym żadnego problemu. Ekipa weszła i firmy ubezpieczeniowe reagują w miarę...
Albo zwlekał, albo Nie, ubezpieczyciel nie zwlekał,
nie było z tym żadnego problemu. Natomiast no to trzeba w momencie, kiedy się ubezpiecza firmę, trzeba patrzeć na to nie tylko, czy to jest, jakiej wysokości jest składka, tylko jaka jest oferta i jak jest skonstruowana polisa. I tutaj już lat temu, chyba ze 20, tak jeden z poprzednich premierów bardzo się naraził, mówiąc do rolników, tak, mówiąc do rolników, że należy się ubezpieczać, ale to jednak jest prawda, która jest ponadczasowa.
Jedna z propozycji pracodawców RP, częściowe uzależnienie od skali poniesionych strat umorzenia podatku VAT, umorzenie zapłaty podatku dochodowego. Mirosław Gajze, to dobry pomysł, coś w prawie należałoby zmienić jak najszybciej, żeby też na przyszłość zabezpieczyć przedsiębiorców?
Niektóre rozwiązania już funkcjonowały, przecież straty nadzwyczajne można odliczać od podstawy opodatkowania i zmniejszać wtedy podatek należny dochodowy, ale skala tych zjawisk, zniszczeń w tym roku jest no po prostu przerażająca i to nie tylko w Polsce. Zwróćmy uwagę na Stany Zjednoczone, na Indie, na inne kraje europejskie, które również przechodzą przez takie zjawiska, również nie dają sobie rady, no bo musimy się po prostu nauczyć nowych regulacji, nowych sposobów zachowań i pewnie przemodelować system ubezpieczeń, o których tutaj mówił pan Mirosław. System kredytowy również, prolongaty w spłatach kredytowych, kredytów w okresach, kiedy mamy właśnie takie napałnice. I potem skutki, które no, trudno wyeliminować nawet w ciągu kilku miesięcy. To się rozciągnie na kilka lat. A więc trzeba spojrzeć zupełnie inaczej na to, tak, że te zjawiska będą się nasilały i my musimy się po prostu na to przygotować i przygotować również gospodarkę. Państwo również musi w większym stopniu reagować i większe kwoty przeznaczać z budżetu na eliminację tych strat, szkód. To jest zupełnie nowe wyzwanie przed światem. Nie tylko przed Polską.
Harold Matuszewski, są sygnały o tym, że pracownicy mają jakieś problemy, bo majątek firmy został zniszczony, trwa odbudowa, nie ma wypłat. Macie jakieś takie rozpoznanie?
Pewnie bezpośrednio takich sygnałów nie mamy, natomiast analizujemy sytuację, powiedziałbym, ogólnie i okazuje się, że jest to sytuacja nadzwyczajna, dotąd w warunkach polskich niespotykana. Nikt do tego nie był przygotowany, aż że mogą być takie wielkie straty nagłe. I oczywiście tutaj trzeba szybkich działań przede wszystkim, żeby stworzyć określone preferencje, ulgi dla tych, którzy będą zwolniać z VAT-u i z innych opodatkowań, ci, którzy szczególnie będą chcieli szybko odbudować. I tu oczywiście jest potrzebna pomoc oczywiście państwa, szczególnie tych, którzy będą aktywnie działać, że tak powiem, w odbudowie. Natomiast przyznaję również, że to, co kiedyś było nieszczęściem politycznym, mówienie o ubezpieczeniach, wszyscy jednak powinniśmy w tych nowych warunkach, które u nas otaczają często warunki atmosferyczne z wielką szkodą dla ludzi, gospodarki, dla przedsiębiorstw, powinniśmy oczywiście iść w kierunku ubezpieczeń i to ubezpieczeń już takich, które ujmują te uwarunkowania, które miały miejsce. Natomiast z przykrością jedno zdanie muszę dodać, że obserwując to, co się działo ze strony rządu i samorządu, było to wręcz dla mnie niesmaczne i pewnie dla wielu ta konkurencja między rządem a samorządem, kto w jakim stopniu ma pomagać.
Kto pomaga, kto nie pomaga. No ta polityka teraz nałożyła się na to.
Polityka niestety się nałożyła i to jest tak bardzo przykre na taką wielką tragedię dla ludzi nakładać politykę.
Byłby biedny, gdyby to była pomoc, tak, a nie mówienie o pomocy. Tak.
A tu się mówi... A efekty tego są, że się mówi o pomocy, a się pomaga, a ci, którzy próbują pomóc, są traktowani przez jak niezdrowa konkurencja.
Wiecie, co jeszcze pamiętam, kiedy wojsko przyjeżdżało, jak byłem dzieckiem małym i pomagało, teraz wojsko przyjeżdża, jak jest telewizja, no słabe, to jest strasznie. Przypominam, że jeszcze mamy okres jesienny, więc jeżeli przyjdzie powódź, a pewnie przyjdzie jak nie w tym, to w następnym, jak nie w następnym, to jeszcze w następnym sezonie i wtedy z ubezpieczeniami jest gorzej, tak? Jeżeli ktoś wybudował dom czy firmę na terenach zalewowych, ubezpieczy się, albo nie ubezpieczy.
No tak, ale to już była decyzja indywidualna.
Ważna
i kwestia.
Pomagać na pewno trzeba ludziom, ale także przedsiębiorcom, którzy
nie
także
wolno są robić na tym polityki.
Ludźmi nie wolno robić polityki. Przedsiębiorcy także czekają na wsparcie, pomoc i szybkie rozwiązania. Zmieńmy temat. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w drugim kwartale 2017 roku polska gospodarka urosła o 3,9%. Rok temu w tym samym czasie było to 3%. Wzrost jest stabilny, ale według GUS-u poziom inwestycji w drugim kwartale wzrósł o 0,8%. To pierwszy wzrost od półtora roku. Co mówią nam te dane? Wzrost inwestycji jest zadowalający czy rozczarowujący, Mirosław Gajza?
Jak każde dane są pewnym uogólnieniem zjawisk makroekonomicznych, warto zaglądnąć do szczegółów. Do tych inwestycji, o których tutaj pan mówił, ten wzrost 0,8% w drugim kwartale w stosunku do drugiego kwartału 2016 dotyczy ogółu inwestycji, ale jednak jak spojrzymy na inwestycje te strategiczne w maszyny i urządzenia, w przetwórstwo przemysłowe, no tutaj mamy wzrost stabilny, około 5-6%, w związku z tym nic się takiego nie dzieje w obszarze inwestycji, tak jak mówię, strategicznych. Dlaczego strategicznych? Ponieważ inwestycje w przetwórstwie przemysłowym to jest połowa inwestycji w ogóle w Polsce, natomiast maszyny i urządzenia około 40%. To jest to, co wchodzi w gospodarkę innowacyjną. Popatrzmy z drugiej strony na to, co słabnie i gdzie te inwestycje rzeczywiście kuleją. To jest energetyka i górnictwo, ale przecież zmiany strukturalne gospodarki mają polegać na odchodzeniu od górnictwa i od tej twardej energetyki opartej na tutaj surowcach takich jak węgiel kamienny czy brunatny. firm w Polsce, więc z tego należy się cieszyć. Następuje szybka restrukturyzacja gospodarki, ale skutkiem ubocznym tego jest spadek inwestycji właśnie w górnictwie i w energetyce. Daje to w efekcie, w tym bilansie całkowitym 0,8 wzrostu, ale ja bym nad tym faktem tutaj raczej nie zatrzymywał się. Warto spojrzeć na popyt konsumpcyjny, na gospodarstwa domowe, na koniunkturę konsumencką.
Napędza jakby konsumpcja.
Tak, napędza, to jest.
Ale pojawiają się takie głosy, że szczególnie przedsiębiorcy w sektorze prywatnych firm bardzo ostrożnie podchodzą w tej chwili do inwestycji. Mirosław Szlachciak. Jest coś takiego? To jest 0,8, to jest właśnie dowód na to,
podejście prywatnego biznesu do inwestycji w tej chwili jest takie bardzo zachowawcze. Wynika to z braku stabilności politycznej. Ponieważ biznes potrzebuje stabilizacji, zarówno jeżeli chodzi o sferę podatkową, jak i o możliwości rozwoju. Natomiast jeżeli co tydzień jesteśmy zaskakiwani, czy zastraszani wręcz pewnymi pomysłami na
zwiększenie. Jakim na przykład jesteście zastraszani?
No na przykład tym, że codziennie będziemy wysyłali wyciągi bankowe. Jeżeli się to pomnoży przez ilość firm, która jest w kraju, to nie wiem, kto to będzie analizował. Jeżeli ktoś to będzie analizował, to koszty tej analizy znowu będziemy musieli pokryć my, tak? Jeżeli mówi się o tym, że firmy, które mają zaległości powyżej 5000 zł wobec Skarbu Państwa, powstanie określony portal czy określona lista, tak zwana czarna lista, każdy będzie miał do niej wgląd, to zaczynamy się zastanawiać, czy to ma sens. Bo tego typu zaległość może powstać zupełnie nawet w sposób niezamierzony, a skutki tejże zaległości mogą być dalekosiężne.
To jest coś, co ma z jednej strony uszczelnić system. Oczywiście, jak rozumiem, budzi niepokój, jeśli chodzi o przedsiębiorców, ale to faktycznie realnie
uszczelniać system, uszczelniać system można w zupełnie inny sposób, a nie publikując wrażliwe dane dla przedsiębiorstwa.
Ale pytanie do doktora Krzysztofa Matyli. To faktycznie przekłada się na taką niechęć do inwestowania, bo z drugiej strony każdemu pewnie zależy na tym, żeby biznes rozwijać. Koniunktura, jak wydaje się, jest dość stabilna, jest wzrost gospodarczy.
To nie niechęć, tylko ostrożność.
Ostrożność. Mhm. Więc faktycznie to się tak przekłada, czy jednak
biznes powinien
brać chęć rozwoju?
Biznes, celem biznesu nie jest rozwój, tylko jest zysk. I teraz jeżeli firma ma pieniądze, ma środki na to, żeby inwestować, to musi jej to na zwyczajnie świecie opłacać. Wtedy, kiedy warunki biznesowe czy polityczne są niepewne, a są niepewne, skłonność do inwestycji jest bardzo niska, tak? No i to jest odzwierciedlenie we wskaźnikach, które nałożyliśmy na PKB przed chwilą. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na to, czy państwo pomaga przedsiębiorcom, czy nie pomaga. Otóż nie pomaga. Jeżeli weźmiemy na przykład podatek, który jest jednym z bardziej zabójczych podatków dla przedsiębiorczości, to jest podatek VAT. Kiedyś było tak, że w podatku obrotowym, jeśli linia dostawców była długa, to każdy po drodze naliczał swój podatek obrotowy, tak? Zależało wszystkim, żeby skrócić linię dystrybucji. Teraz tego nie ma. Rozliczenie VAT-owskie jest jakby z tej perspektywy neutralne, ale nawet nie jest neutralne, dlatego że wyjątki dotyczące rozliczeń VAT-u są już tak długą listą, gdzie przesuniemy się do Czech czy do Słowacji i nagle się okaże, że tam tych wyjątków nie ma i tam państwo wspiera przedsiębiorców. W Polsce tego nie ma. Państwo jest nastawione wrogo wobec przedsiębiorców. I teraz doregulowując z każdej strony prowadzenie biznesu, że komornikowi nie wolno więcej niż 5000 spraw, że właścicielowi apteki nie wolno więcej niż 5 aptek, wynagrodzenie tak, ale nie mniejsze niż. Nagle państwo zaczyna doregulowywać biznes, a z tego skutki są tylko opłakane. Państwo wpadło na pomysł, żeby obciążyć banki opłatami bankowymi, które zostały przeniesione na konsumentów.
I jeszcze Herald Matuszewski, ta ostrożność w inwestowaniu przedsiębiorców jakoś odbija się na pracownikach? Dostrzegają to państwo?
No myślę, że bezpośrednio dostrzegamy, bo bezrobocie w ostatnich przecież latach w stosunku ostatnich
najlepsze
lat...
Najlepsze od 26 lat, 7,
najlepsze od 20 oczywiście kilku lat. Ale to jest rozpęd gospodarki i to z rozpędu idzie, bo przy tego się nie tworzy w jednym roku, to jest kilkuletnia praca przedsiębiorców z całego społeczeństwa, przedsiębiorców i pracobiorców. Natomiast nie chcę się odnosić już do szczegółowo, bo moi przedmówcy o tym mówili, natomiast my dostrzegamy, że jest taka totalna polityka państwa, nie tyle nazywa coś się uszczelnieniem podatków, ale to jest raczej szukanie na siłę pieniędzy. Ściąganie oczywiście pieniędzy, nie zdają sobie czasem przy analizie ściągania tego haraczu czasem, bo tak to nazwę, jakie to będzie niosło dalekosiężne skutki, bo to bezpośrednio dzisiaj nie, ale to ostrożność pracodawców w inwestowaniu, w niepewność decyzji politycznych powoduje to pewien zastój. I to, co mówiłem przed chwilą, że pracowaliśmy na to wszyscy wspólnie wiele lat, dzisiaj te decyzje, które są zachowawcze przedsiębiorców, które my rozumiemy, spowodują negatywny efekt w najbliższych latach i tego, czego my się obawiamy.
Tę część jeszcze, profesor Mirosław Gajzy, chciał pan coś dodać? Ja.
Tak, co do tutaj koniunktury, przebiegu koniunktury, jeśli chodzi o gospodarkę narodową, no jesteśmy w sytuacji najlepszej od ostatnich 8 lat i no, ja się opieram na danych ekonomicznych, które są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. No tam nie widać tych mankamentów, o których panowie mówią, ale oczywiście patrząc na sektory i patrząc na firmy duże, średnie, małe i mikrobiznes, widać, że w tych mniejszych firmach, zwłaszcza w mikrobiznesie, tych odczuwanych właśnie niedoskonałości w zarządzaniu, w prowadzeniu polityki podatkowej tutaj jest wiele, znaczy odczuwanych przez biznes. W związku z tym gospodarka jest zróżnicowana, opiera się na dużych, średnich i małych firmach, ale tak jak już powiedzieliśmy, z rozpędu gospodarka znajduje się w dobrej sytuacji gospodarczej, ale oczywiście one mogą szkodzić te wszystkie niedoskonałości, o których tutaj panowie mówili, w latach następnych, no, więc je trzeba wyeliminować.
To jest regionalny punkt widzenia w Polskim Radiu PIK. Wracamy po krótkiej przerwie.
Was it that I-
Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Do połowy września rząd ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie wysokości płacy minimalnej. Ministerstwo Pracy proponuje podwyżkę o 100 zł do 2100 zł. Organizacje pracodawców mówią to za dużo i proponują podwyżkę o 50 zł do 2050 zł. No i pytanie, dlaczego rządowa propozycja pracodawcom się nie podoba? Krzysztof Matela, Business Center Club.
Wszystkie regulacje, o których decyduje urzędnik, tak sobie po prostu, bo sobie wymyśli któregoś ranka, są złe.
Ale urzędnicy mówią, jest dobra koniunktura, mamy wyliczenia, można podnieść o 100%.
Zaraz koniunktura się skończy, giełda klęknie, nagle wzrost gospodarczy spadnie i wtedy zrobi się tragedia, bo nagle przedsiębiorcy zaczną zwalniać pracowników. I wszyscy podniosą raban, ale dlaczego? Między innymi dlatego, że jest przegrzane wynagrodzenie. O tym powinien decydować rynek, tak jak teraz to się dzieje. Jeżeli chcesz zapłacić pracownik 2000 wykwalifikowanego, to on po prostu nie przyjdzie do pracy. Musisz mu zapłacić tyle, żeby przyszedł. Jakiekolwiek regulacje wpływają destruktywnie na gospodarkę.
Te 50 zł byłoby dla firm nie do udźwignięcia, Mirosław Szlachciak?
To nie jest takie proste stwierdzenie, że jest nie do udźwignięcia. To na ten moment jest to na pewno do udźwignięcia, ale to, co powiedział przed chwilą Krzysztof Matela, będzie moment taki, że zleceniodawcy, a Polska jest niestety krajem, który wykonuje podzlecenia dla koncernów międzynarodowych, przeniosą produkcję tam, gdzie ta płaca minimalna jest zdecydowanie niższa i gdzie jej wysokość nie zależy od powiedzmy koniunktury przed czy wyborczej. I my ostrzegamy właśnie przed tym, że już dzisiaj widać to, że niektóre firmy, szczególnie z sektora motoryzacyjnego, przestają lokować zamówienia w Polsce, tylko lokują na Słowacji, w Czechach, czy na tych rynkach, które do tej pory były uważane za mało pewne, typu Rumunia, Bułgaria, gdzie ten wzrost płac jest zdecydowanie niższy, a stabilizacja coraz większa i wydajność pracy również nie najgorsza.
Ale patrząc tak troszkę w oderwaniu od tego, co panowie mówią, z dystansu nieco ponad 2000 brutto, to niespełna 1500 na rękę. No i pytanie, czy w ogóle za taką kwotę można godnie żyć? I co taki pracownik ma zrobić, który pewnie czeka na te podwyżki z roku na rok?
Ale to, co powiedzieliśmy, że praca jest też określonym towarem i płacimy za nią tyle, ile ona jest warta. Są ludzie, którzy zarabiają najniższą płacę, ale są ludzie, którzy zarabiają wielokrotnie tej najniższej płacy i nie płaci im się to dlatego, że ich się bardziej lubi, tylko dlatego, że ich kwalifikacje i zapotrzebowanie na ich pracę jest na określonym poziomie.
Byłem dzisiaj rano na zabiegu o 8 rano i pod tym gabinetem zabiegowym jest sklep spożywczy. I sklep spożywczy pierwszy raz się przekręcił wtedy, kiedy ostatnim razem zostały podniesione płace minimalne, bo system nie wytrzymał i teraz zostaną podniesione drugi raz. I drugi najemca, który był dzisiaj, akurat z nim sobie dwa słowa zamieniłem, po 2 miesiącach zamyka biznes, bo wynagrodzenia minimalne są za niskie. I iluś tam ludzi zostanie zwolnionych. I teraz wymnożymy to razem skalę, tak? Wymnożymy to razem skalę i się nagle okaże, że regulacja choćby o złotówkę płacy minimalnej w skali globalnej spowoduje ileś tam przypadków bankructw firm i zwolnień pracowników. Póki jest niskie bezrobocie, okej, ale zaraz bezrobocie wzrośnie, bo fala gospodarcza przejdzie, spadnie wzrost gospodarczy, giełda spadnie, no i nagle się okaże, że są zwolnienia i bezrobocie pójdzie w górę.
Paradoksalne jest to, że w zeszłym roku związki zawodowe z pracodawcami dogadały się na podniesienie płacy minimalnej na niższym poziomie niż zrobił to rząd. Wobec tego związki zawodowe również czują, że to jest to przejściowa sytuacja, że ta koniunktura nie będzie trwała wiecznie i że tą płacę należy podnosić w sposób bardzo wyważony, bo nie tylko ona jest tym czynnikiem, który powoduje wzrost zamożności.
Wywołał pan związki zawodowe, Harold Matuszewski, OPZZ, 2100 zł, kwota za mała, wystarczająca, bo to jakieś 47% średniej płacy. Wy dążycie chyba do tego, z tego co pamiętam, żeby to połowa była.
Tak, oczywiście związki zawodowe cały czas postulują od wielu lat, żeby ta płaca minimalna była 50% do średniej krajowej. Natomiast ja rozumiem pracodawców i zawsze ta dyskusja będzie między nami a pracobiorcami, a pracodawcami.
Podziela pan te obawy, że nawet złotówka, regulacja dotycząca złotówki może wywrócić?
Nie podzielam, bo jak analizujemy wzrost wynagrodzenia, przecież pamiętam 10 lat temu chyba było 850 czy 900 i dzisiaj mamy 2100 i gospodarka się nie zawaliła. Chociaż podzielam to, co mówił tu
Krzysztof Matyla.
Krzysztof Matyla, przepraszam, że pewnie dotknie to niektóre firmy, te mniejsze, jednoosobowe czy dwuosobowe, gdzie nie będzie go oczywiście na taki wydatek stać, ale jest to też regulacja na rynku i nie spowie tu zapaści całej gospodarczej. Rynek nie lubi próżni, jak gdzieś coś znika, to inne oczywiście na to powstaje. Chociaż zgadzam się z tym, że znowu tu jest taki państwo tak dość, chociażby w ubiegłym roku podwyższyło. Myśmy byli zdziwieni, że przeskoczyli nawet żądania związków zawodowych, ale jak popatrzymy na to z kolei, że 50 parę % to jest do kieszeni idzie do kieszeni pracownika, a 40 parę % idzie do budżetu państwa, to państwo ma w tym interes, bo to na to wiecza i w ten sposób popatrzy, że to nie jest tylko czysta idea widzenia oczywiście pracownika, a jednocześnie ryzyko, no pracodawcy sobie oczywiście poradzą. Ja uważam, że te pewne perturbacje będą chyba nawet mniejsze jak w ubiegłym roku szczególnie firmy te, które pilnujące takie miały chyba największy problem, jakoś sobie poradziły mimo bardzo takich wielkich krytycznych sygnałów. Myślę, że i tutaj z wyjątkiem niewielu sytuacji rynek to unormuje, a czy odniesienie jeszcze do jednej rzeczy, czy powinno być coś regulowane. Minimum zawsze powinno być regulowane, bo zdaję sobie sprawę, że w różnych sytuacjach, w różnych częściach kraju ta płaca minimalna nie wynosiłaby 2000 zł, a pewnie byłaby 1200 albo na godzinę po 3-4 zł, tak jak to niektórzy nieuczciwi pracodawcy robili. Stąd ta płaca minimalna, ja się upieram, że to minimum powinno być regulowane. Maksimum, proszę bardzo, od wartości pracownika, od wartości jego pracy i możliwości rynkowych produkcji pracodawcy. Tu się w pełni zgadzam, górny granic nie regulujemy, ale minimum musi być regulowane.
Profesor Mirosław Gajza, pracodawcy mówią, rząd chce wyciągnąć z naszej kieszeni ponad 2 miliardy złotych, bo 40% płacy minimalnej to różne daniny. Jak ta płaca powinna rosnąć, by no nie budziła oporu żadnej ze stron?
Generalnie zasada jest taka, iż przerost płac nie powinien być szybszy niż wzrost wartości dodanej produktu krajowego brutto. W związku z tym, jeśli mamy 3,9, a tutaj wzrost płacy minimalnej o 5%, to wyprzedza wzrost PKB i stąd uzasadniona opinia o tym, aby ten wzrost był trochę wolniejszy, rzędu 50 zł, co daje nam 2,5% rok do roku, czyli wolniej niż wzrost PKB. To tyle, jeśli chodzi o ogólny mechanizm. Natomiast my jesteśmy częścią wspólnoty euroatlantyckiej, elementem Unii Europejskiej. We wszystkich krajach płace minimalne w 22 są uregulowane na poziomie krajowym, a w 6, zwłaszcza w krajach nordyckich, mamy porozumienia dwustronne związków zawodowych, central i organizacji pracodawców, co jest bardziej skomplikowane i w mojej opinii słuszne, dlatego że wtedy mamy wiele poziomów tych płac dla różnych regionów, różnych branż, różnych zawodów. W Stanach Zjednoczonych płaca w przeliczeniu na euro wynosi około 1050 euro dzisiaj, a nasze płace minimalne to jest cały czas poniżej 500 euro. W związku z tym wszystkie kraje Europy Wschodniej są zdeklasowane. My mamy ten poziom zdecydowanie niższy. Proszę zwrócić uwagę na Bułgarię, Rumunię, Luksemburg, Austrię, Niemcy. Różnice są 8-9-10-krotne, jeśli chodzi o płacę minimalną. W związku z tym trzeba spojrzeć szerzej, głębiej na cały ten obszar. Przecież my nie mieszkamy w Zambii czy
ale
gdzieś
skoro
tam w Urugwaju,
jesteśmy zdeklasowani, prawda? To powinna być z tej perspektywy szybsza podwyżka płacy minimalnej?
Nie. Taka, jaka jest, mówię, uregulowana na poziomie niższym niż wzrost PKB. Jednak należy spojrzeć też trochę do tyłu. Te wszystkie lata wcześniej ten wzrost płac był o wiele słabszy. To po prostu powoduje, iż powstały nieprawidłowości. Zbyt duży udział zysków PKB, niski udział płac, który się obniżył w stosunku do roku 2000, powoduje, że dzisiaj nadrobić te zaległości jest to praktycznie niemożliwe. W związku z tym no już to musimy jako brzemię nosić, jako cała gospodarka, ale nie popełniać tych błędów w przyszłości. I mówię, ten wzrost około 50 zł jest w miarę możliwy i sensowny,
już
racjonalny.
Już tak zupełnie kończąc ten wątek, Krzysztof Matala, firmy sobie poradzą? Bo poradziły sobie w zeszłym roku?
Zawsze sobie poradzą, tylko niestety będzie się to działo kosztem ich efektywności i konkurencyjności na rynku. Jeżeli tak jak przewodniczący, pan przewodniczący powiedział, że minimalne wynagrodzenie powinno być pochodną średniego, na które minimalne wpływa, no to jest oczywiście źle, tak? No to jest wewnętrznie sprzeczny rachunek, który prowadzi do tego, że w nieskończoność będą szły do miliona dolarów wynagrodzenia, co oczywiście gospodarka żadna tego nie wytrzyma. I wracając do tego, co pan profesor powiedział, w Europie okej, minimalne wynagrodzenia są, natomiast Europa i jej model biznesowy się nie sprawdza. On nie wygrywa z globalną konkurencją. W związku z tym te kraje, które są efektywniejsze gospodarczo, nie mają minimalnych wynagrodzeń i one są gospodarczo efektywniejsze. I teraz co z tego, że będziemy sobie konkurować z drogimi Niemcami, z drogą Francją, skoro 99% artykułów będzie kupowali z Dalekiego Wschodu, gdzie jest po prostu taniej. I co wtedy? Nic nie będziemy produkować tutaj.
Decyzja w sprawie płacy minimalnej ma zapaść w połowie września. To jest Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Chwila oddechu i wracamy po krótkiej przerwie.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rząd przygotowuje finansowe programy wsparcia dla emerytów, które będą realizowane w 2018 lub 2019 roku, poinformowała premier Beata Szydło. Wcześniej media informowały, że może chodzić o dodatek 500 zł wypłacany raz w roku. Projekt miałby kosztować 2,5 miliarda złotych. No, jak panowie oceniają, tak już w dwóch, trzech zdaniach ten pomysł, Harold Matuszewski?
Myślę, że emerytury oczywiście są na poziomie tego 1000 zł, to brutto, to najniższe, to się nie da przeżyć. Bo mówimy tu ewentualnie dofinansowaniu tych emerytur brutto do 1500 zł.
Nie, jak rozumiem, pomysł jest taki, żeby to było wypłacane raz w roku. Czyli raz w roku,
ale nie, mówię 500 razy 12. Emerytów otrzymujących, tak. Tego jest około 6 milionów. W Polsce, bo w ogóle jest 9 milionów, to jest olbrzymia oczywiście ilość emerytów.
Ale
6 milionów, którzy mają
roku,
do 1500 brutto i ci, tych objawiałaby ewentualnie ten dodatek 500+. No, coś mi ten 500+ oczywiście mówi, to zaraz tutaj pachnie polityką. Spróbuję jakby to zanim. Myślę, że tym emerytom oczywiście z uwagi na koszty, jakie są, to te 500 i tak nie uratuje życia, ale na pewno w jakim stopniu oczywiście pomoże. Ale ja się tak zastanawiam, bo tu się mówi, że to ma być w 2018-2019 roku. To znowu kosztem nas wszystkich. Próbuje się oczywiście tym, którzy no mają na pewno mało pieniędzy, zadziałać politycznie, bo przypomnę, że mamy przecież wybory samorządowe, potem mamy wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego w 2019. Cały maraton i potem wybory prezydenckie i myślę, że to jest pod to elektorat, ten starszy elektorat jest aktywny w wyborach i warto o niego zadbać i to jest ta nieuczciwość. Natomiast moim zdaniem na pewno te 500 zł pomoże w jakimś stopniu tym emerytom, ale pokazuję, jestem oczywiście za tym rozwiązaniem, choć zdaję sobie sprawę, że budżet czeski, myśmy przed chwilą mówili, że państwo drenuje jak może wszystkie źródła dochodu. Skutki tego mogą się okazać za rok, za dwa feralne dla pracodawców, a potem w konsekwencji dla pracowników. Więc dzisiaj, kiedy budżet trzeszczy, ta nadwyżka jest wątpliwa, powiedziałbym, ona jest przejściowa, jest wątpliwa. Wydawanie znowu takiej kwoty będzie budziło pewne kontrowersje.
Mówi się o 2,5 miliarda złotych. Mirosław, w Gajze stać budżet na taki wydatek? Bo właśnie ta koniunktura
budżet
jest dobra?
To jest kwestia drugorzędna, ale kwestia uczciwości wobec tych ludzi, którzy pracowali 40 lat i mają emerytury 1600-1700 zł na przykład brutto i nie dostaną z tego nic. Jeśli ktoś przepracował 4 razy mniej, 10 lat, 7 i ma emeryturę rzeczywiście niską, bo unikał pracy, próbował na wszystkie sposoby nie płacić z tych składek i teraz dostanie po 500 zł 2 razy. W związku z tym, jak to się ma do tych wszystkich ludzi, którzy przez wiele lat wypracowywali te składki i pracowali na swoją i tak bardzo niską emeryturę? To łamie zasady sprawiedliwości, a proszę zwrócić uwagę na kwestię przechodzenia na emeryturę. Jaka będzie skłonność pracowania jeszcze 2-3 lat dłużej, jeżeli ten mechanizm zacznie działać? W ogóle, no wtedy
pracę mam pracować. Ale myślę, że taka jednorazowa wypłata 500 zł coś zmieni w odbiorze?
Na pewno jest
demobilizująca.
Mirosław Ślechciel.
Każde odstępstwo od określonej reguły burzy system. Tak naprawdę to nie mamy dzisiaj systemu emerytalnego. Trudno jest młodemu człowiekowi wytłumaczyć,
jak działa
ZUS. Tak? W czasie naszych tych paru dziesięciu lat pracy kilkakrotnie wmawiano nam, że przechodzimy teraz na nowy system i że będzie lepiej.
Czekaj, nazywał się OFE, tak? OFE, i to będą twoje pieniądze. Tak, to twoje OFE. Pieniądze najpierw, na twoim
najpierw,
koncie.
Najpierw jeszcze tak jakieś bony prywatyzacyjne były, które też miały nam zabezpieczyć.
Czekaj,
jakieś
dodatki. Też było twoje tak, konto.
W ZUS-ie było konto.
Ale za chwilę OFE nie będzie.
OFE nie będzie za chwilę. Lat temu 15, kiedy właśnie wprowadzano OFE, był taki moment, że faktycznie widzieliśmy jako pracodawcy presję młodych ludzi na to, zatrudniajcie nas, na tego, wypłacajcie całe wynagrodzenie, na, jak to się ładnie nazywało, na papier, bo będziemy z tego mieli emeryturę. Dzisiaj zaczynamy mieć odwrotną tendencję. Ludzie chcą dostać jak najwięcej pieniędzy do ręki, a to, co będzie, to co musisz odprowadzać, to odprowadzaj. Nie mamy żadnego instrumentu, żeby przekonać młodych ludzi do pracy na etacie.
Trochę odeszliśmy od tematu, a kończy nam się czas. Jeszcze jedno pytanie, bo wkraczamy faktycznie w wyborczy maraton, który potrwa 3 lata. No i społecznych propozycji z różnych stron będzie bardzo dużo. Jak odróżnić obietnice dobre dla państwa, prorozwojowe od populistycznych, szkodliwych? Krzysztof Matyla. W dwóch zdaniach.
Te, które służą pozyskaniu głosów wyborców na krótko, czyli takie zmanipulowanie ich, żeby odpowiedniego dnia w odpowiednim miejscu postawili krzyżyk, są złe. Te, które wpływają na gospodarkę, na przyszłość kraju, na dobro, to żebyśmy osiągali dobrostan w przyszłości, nasze emerytury, o których Mirek powiedział, te są dobre. Natomiast wracając do ZUS-u, jeżeli by teraz powstała firma o takich zasadach, jak ZUS funkcjonuje, to zostaliby właściciele zamknięci w więzieniu. Tak? Z tej perspektywy biznesowej, uczciwości takiej transakcyjnej, ZUS jest firmą oszukańczą, tak? No bo wbiera więcej, gdzieś tajemniczo przekłada te pieniądze i wypłaca mniej.
Mirosław Gajza, jak odróżnić obietnice dobre, prorozwojowe od potencjalnie szkodliwych? Bo myślę, że dla potencjalnego, zwykłego obywatela to jest bardzo trudne. A będziemy bombardowani, obietnicami.
Będziemy, bo następne lata, tak jak panowie mówili już wcześniej, wiążą się z różnymi wyborami. W związku z tym jest ryzyko takiego populizmu i właśnie szafowania różnych takich programów. A system i tak jest niesprawny. A więc na pewno go nie usprawnimy, dodając po te 500 zł rocznie dla tych najniżej uposażonych. Kwestia jest tylko i wyłącznie składek odprowadzanych przez nas i potem partycypowania w ich w postaci emerytury. I tu jest zakłócony mechanizm podstawowy.
Wracając do mojego pytania, jeśli słyszymy jakąś obietnicę, to przede wszystkim powinniśmy patrzeć, czy jest źródło finansowania, czy ono jest realistyczne, tak? Dopytywać, szukać. Chodzi mi o to, jak ma odnaleźć się w tym wszystkim zwykły szary człowiek.
Jest, dopóki mamy wysoki wzrost gospodarczy, jest to realistyczne, ale każde spowolnienie, co zawsze takie ryzyko istnieje, powoduje, że i wpływów do budżetu jest mniej i wtedy powstaje ryzyko wysokiego deficytu i szybkiego wzrostu długu publicznego, więc jest potencjalne ryzyko niestabilności wprowadzania takich problemów.
Bardzo panu dziękuję. Mirosław Gajza, dr Krzysztof Matera, Harold Matuszewski, Mirosław Śleszczak, byli państwo i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9:15.